that's my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me.
Już tradycją wtorków, godziny 7.30. Jest gość rowerowy, po raz drugi w naszym studiu Łukasz Miczek, ale jest powód do tego zaproszenia. Członek grupy rowerowej Grupetto Warszawa. Cześć,
tak,
Łukaszu,
jest.
Dzień dobry.
Bardzo
wróciłeś
miło.
Właśnie z Kostaryki.
Tak.
Nie jest to taki standardowy kierunek podróży z rowerem, tudzież rowerowej. Spotkaliście w ogóle jakichś rowerzystów po drodze?
Tak. Spotkaliśmy rowerzystów, ale nie w takiej formule jak nasza, tylko...
Nie, lokalnych.
Lokalnych. Tam? Spotkaliśmy lokalnych, było ich niewielu. Spotkaliśmy grupę starszych kolarzy, których ktoś z uprzejmością wywoził na szczyt wulkanu i z którego zjeżdżali. Spotkaliśmy się w małej miejscowości po drodze, jak zagadaliśmy do nich krótko. Byli bardzo szczęśliwi. Widać, że rowerzyści w tamtym miejscu nie są czymś popularnym i standardowym.
Ale to byli lokalni kolarze, tak?
Tak, lokalna grupa kolarzy MTB, takich panów, że tak powiem, w wieku zaawansowanym średnim. Dużą przyjemność sprawiło im możliwość poznania kogoś spoza Kostaryki.
To opowiedz o tej Kostaryce. Jak wygląda tam w ogóle? Po pierwsze, no samo rowerowanie. Jak infrastruktura? Bo zdjęcia, które przesłałeś, można je zobaczyć na Instagramie Łukasza, no nie wygląda, żeby jakakolwiek infrastruktura rowerowa tam była.
I to się zgadza. Infrastruktury rowerowej generalnie nie ma. Tak szybko sięgam pamięcią. Było tylko jedno miejsce, gdzie pojawiło się coś, co można nazwać namiastką drogi rowerowej. Bardzo krótko, ale sfotografowaliśmy dla pamięci. Natomiast nie ma też zbyt wielu normalnych dróg asfaltowych, a te, które są oblegane przez samochody i trzeba na nich super uważać. Więc my z założenia staraliśmy się szukać swoich ścieżek w dżunglach, nad oceanem, na wybrzeżu. Szukaliśmy dróg wszędzie tam, gdzie mogliśmy nie spodziewać się samochodów. I trzeba być do tego przygotowanym. Trzeba mieć przygotowany sprzęt, zdecydowanie nie jak na piękne, wyasfaltowane drogi.
No, widziałem też na kilku filmikach i zdjęciach mocno ubłocone rowery. Rozumiem, że ziemia, która mocno się do kół też przyklejała pewnie, bo tak to wyglądało.
Zdecydowanie tak. Jeszcze zależy gdzie, dlatego że część Kostaryki, która jest bardzo górzysta, bardzo wulkaniczna, to jest takie miejsce, gdzie tego błota nie ma. Jest piach wulkaniczny, jest twarde podłoże, są bardzo ostre góry. To, co zaskoczyło nas niesamowicie, to, że Kostaryka jest bodajże najbardziej górzystym terenem, po jakim przyszło mi jeździć. Przejechałem wszystkie europejskie pasma górskie i nie tylko. Przejechałem każdą przełęcz. Można też śmiało się pod tym podpisać, a Kostaryka nas zaskoczyła, dlatego że na Kostaryce albo w Kostaryce. Popełniam ten sam błąd, który już wspomniałem.
Ja właśnie nie wiem, muszę to sprawdzić, bo ja wiem, że to nie jest wyspa, ale no też mówimy na Węgrzech na przykład, tak. No ale tak.
Wracając do tematu. Kostaryka jest super górzysta, nie ma w cywilizowany sposób poprowadzonych dróg, które zakręcają po to, żeby zniwelować podjazd, tylko droga jest na wprost, na sam szczyt.
Po prostu więc, stąd dotąd, na szczyt
tak,
i już.
Tak? Kolarze zrozumieją, że podjazdy, które widzimy na co dzień, to są podjazdy rzędu 17, 20, 25%, więc mało kolarskie. Zdarza się dzień pieszego rowerzysty, jak to się mawia. Natomiast te błotniste tereny są zdecydowanie na wybrzeżu. I to te błotniste tereny są o tyle wyjątkowo trudne, ponieważ to jest taka glina, więc raz, że grzęźniemy w błocie, dwa, zostają w tym błocie buty, trzy, rower jest tak oblepiony, że nawet nie da się go niekiedy pchać. My zwiedzaliśmy Kostarykę w czasie po porze deszczowej. Ślady tej pory deszczowej jeszcze były. Tam pora deszczowa powoduje, że większość tych dróg lokalnych jest zrywana, zalewana. I jak tego nie możemy pokazać teraz na antenie, ale na zdjęciach było widać, że miejsce, w którym powinna być normalna droga, szlak turystyczny, jest tylko wyrwą po tej drodze, przez którą trzeba próbować przenieść jakoś te rowery przez dżunglę, w tropikach, w upale. Natomiast chcę, żeby to wybrzmiało. Kostaryka to wspaniała, zielona przygoda z przyrodą, która niesamowicie zaskakuje. My się przygotowywaliśmy do tego. Sprawdzaliśmy, co nas spotka, sprawdzaliśmy, jaka tam jest właśnie różnorodność biologiczna. Natomiast nie mogliśmy jakby przygotować się na to, co nas na miejscu przywitało.
A powiedz, co cię zaskoczyło?
Wiele rzeczy zaskoczyło. Myślę, że jeśli chodzi o przyrodę, zaskoczyła różnorodność, ponieważ to jest taki miks pomiędzy tropikami a przyrodą, którą spotykamy w Europie. Jak trochę poczytaliśmy, to wiem, że wynika to z tego, że Kostaryka jest i była takim pomostem pomiędzy Ameryką Północną i Południową i ze względu na to, to życie naturalne się tam niesamowicie miesza. Zaskoczyło to, że Kostaryka jest dość droga.
O.
Tak, to było zaskakujące. To jedno. Drugie, że Kostaryka to miejsce, w którym nie pije się alkoholu. Jak na kraj południowy można było się spodziewać, że będzie powiedzmy standardowo, a okazuje się, że to jest jedno z miejsc na świecie o najniższym spożyciu alkoholu. Co więcej, Kostaryka to kraj szczęśliwych ludzi. Kostarykanie uchodzą za jednych, o ile nie najszczęśliwszych, ludzi na świecie. I to widać.
Ale nie ma zakazu, tak? Tylko kulturowo nie piją.
Kulturowo. Nie ma zakazu. Wszystko jest dostępne. Również ludzie nie palą. Przy czym to jest jedna rzecz, która jest zakazana. Rzeczywiście wszędzie, w najmniejszych miejscowościach, albo w miejscach, które nawet miejscowościami nie są, wiszą wielkie informacje o zakazie palenia, wejpowania, używania jakiejkolwiek formy papierosów lub papierosopochodnych produktów. To też było nieco zaskakujące.
No proszę, a jak się przygotowywaliście? Bo powiedziałeś, że przygotowywaliście się do tego
wyjazdu. Jak się przygotowywaliśmy? Rowery mieliśmy przygotowane jak na ciężkie wyzwania górskie i to było bardzo słuszne, czyli rowery gravelowe z tak szerokimi oponami, jak to tylko możliwe, ze stosunkowo lekkim ekwipunkiem.
Bo rozumiem, że mieliście jakieś auto techniczne, tak?
Nie. Mieliśmy wszystko ze sobą. Wszystko przytroczone do roweru, wszystko to, co na 10 dni
miało wystarczyć. Na zupełnie minimum jechaliście.
No, tak, okay. Pełne minimum. Lądowaliśmy i wylatywaliśmy z tego samego miejsca, z miejscowości Alajuela, starej stolicy. I tam zostawiliśmy swoje walizki rowerowe. Natomiast w trasie nie mieliśmy możliwości przemieszczania się z jakimś samochodem technicznym, więc mieliśmy wszystko przytroczone do siebie. Tak więc planowanie, minimalizm w czystej postaci. W górach deszcz, nocami chłodno, w ciągu dnia tropikalne upały. Żaden filtr przeciwsłoneczny nie był wystarczający. Tak więc trzeba się na to na pewno przygotować.
Zapytałem o te przygotowania trasy. Skąd wzięliście, skoro to nie jest rowerowy kraj? Sami sobie ułożyliście tak palcem po mapie?
Tak, trasę ugadaliśmy sami, trochę palcem po mapy, patrząc też, jaki był trafik rowerowy wcześniej, na przykład na Strawie albo na Komucie. Natomiast to było ciekawe, że patrząc na niektóre podjazdy, widzieliśmy, że w ciągu ostatniego roku były tam dwie osoby.
I zrozumieliście, jak pojechaliście, dlaczego było
tak. Zrozumieliśmy, dlaczego, tak. To było wyjątkowe, ale mieliśmy takie poczucie, że przecieramy pewne szlaki. Nie tylko dla siebie.
Kondycyjnie ty prawie na co dzień jeździsz i dużo jeździsz na rowerze, sam powiedziałeś o tych przełęczach europejskich. To jest większe wyzwanie, taka Kostaryka, niż Europa właśnie?
Tak. I to właśnie było, myślę, największe zaskoczenie z rowerowego punktu widzenia, że rowerowo to największe wyzwanie górskie, jakie miałem okazję przejechać. Nigdzie w Europie nie było takich wyzwań, żeby w ciągu dnia trzeba było zmierzyć się kilkanaście razy z podjazdami, które miały ponad 15%.
I rozumiem, że to nie są krótkie podjazdy, tylko to są...
Różnie. Czasem są krótkie, natomiast to są pionowe ściany, więc jak dojeżdżasz jeszcze rowerem, który jest obładowany ekwipunkiem, do podjazdu, który wygląda jak pionowa ściana, leje się z ciebie żar, ponieważ jesteś w 30-kilkustopniowym tropiku, gdzie mamy do czynienia ze 100% wilgotnością, czyli czujesz się tak, jakby ktoś wylał na ciebie wiadro wody właśnie. Ciężko się oddycha i w tym czasie stoi przed tobą pionowa ściana, na którą musisz się wdrapać. Jak się wdrapiesz, zjeżdżasz z kolejnej pionowej ściany i przed sobą widzisz następną pionową ścianę.
To teraz część naszych słuchaczy na pewno zadaje sobie pytanie, to po co mi to właściwie?
To dobre pytanie. No, chęć poznania, chęć zobaczenia czegoś nowego. Tak czy inaczej chciałbym, żeby wybrzmiało nie to, że to jest bardzo trudny teren rowerowy, tylko że to jest wyjątkowo unikalny, niespotykany świat. Dookoła, jak widzimy ludzi, to są to ludzie szczęśliwi i uśmiechnięci. Przyroda wybucha i atakuje nas z każdej możliwej strony. Nie tylko i wyłącznie swoją zielenią, ale tak samo różnorodnością. Zdarza się, że zerwane są drogi. Dojeżdżamy do końca drogi, przed nami jest rzeka, a po prawej stronie widzimy znak, uwaga, krokodyle. Sprawdzamy szybko na nawigacji, czy możemy to objechać. Okazuje się, że nie, więc spoglądasz z góry, czy przypadkiem tych krokodyli gdzieś nie ma i powoli próbujesz przez tą rzekę się przedostać.
Ja bym chyba szybko się przedostawał, a nie powoli, tak, jak mówiłem, krokodyle.
Tak, zaskakująca przyroda. O, to było ciekawe. Poznałem wyjca, czyli taką małpkę, stosunkowo niewielką. Natomiast jak spotykasz na żywo po raz pierwszy nocą wyjca, to masz wrażenie, że za tobą stoi jakiś ogromny King Kong, który właśnie cię zje. A okazuje się, że ten przeraźliwy ryk wydobywa się z małej małpki.
Gdzie spaliście?
Spaliśmy w cywilizowanych warunkach, że tak to wprost nazwę, czyli staraliśmy się znaleźć po prostu suche łóżko i miejsce, gdzie będzie można się wykąpać. Po drodze udawało nam się trafić hotele lub takie małe domki.
Mieliście to wcześniej zaplanowane, gdzie będziecie spać, czy jednak tam, gdzie dojedziecie, tam próbujecie?
Mieliśmy zaplanowanych kilka pierwszych dni i z grubsza zaplanowane mieliśmy trasy. Natomiast ze względu na to, że nie do końca wiedzieliśmy, co się wydarzy w trakcie dnia, też mieliśmy pewne opcje i potwierdzaliśmy noclegi najczęściej z dnia na dzień.
Jak z takimi, wydawałoby się, z europejskiego punktu widzenia standardami, czyli na przykład internet?
A to też ciekawe pytanie i zaskakujące dla nas, ponieważ internet generalnie tam, gdzie jest cywilizacja, był dostępny. Jeżeli było gdziekolwiek zabudowanie, tam był internet. Jeśli zatrzymaliśmy się w maleńkiej budce, w której podawano nam trochę ryżu z jakąś fasolą i szarpanym mięsem, to jest standardowym jedzeniem w Kostaryce, to tam już był internet i było Wi-Fi. Oczywiście jak wjeżdża się do dżungli, tam nie ma już żadnego zasięgu i żadnego Wi-Fi, aczkolwiek tam, gdzie jest cywilizacja, tam dotarł internet.
No i co, jak mieliście taki internet, to otwieraliście tę popularną aplikację do zamawiania noclegów i były noclegi, czy jednak jedziecie i to gdzieś przydrożna jakaś budka i tam śpicie?
Ta pierwsza wersja, cywilizacja.
O, no
cywilizacja.
Proszę.
Miejsc noclegowych poza kurortami nie ma zbyt wielu, więc tam nie ma jakiegoś szczególnego wyboru, więc trzeba sobie to wcześniej jednak sprawdzić, ale jeżeli już mamy internet, mamy popularną aplikację i możemy śmiało rezerwować, też jest bardzo łatwo z płatnościami, bo tego się nasłuchaliśmy, że trzeba mieć gotówkę. Mhm. Gotówka musi być kupiona na miejscu, bo to jest lokalna waluta, kolony, które można wymienić tylko i wyłącznie po przylocie i nie wolno z nimi wrócić. Czyli trzeba się ich pozbyć, zanim się wyleci z Kostaryki. I obawialiśmy się, że tylko gotówką będzie można płacić. Okazało się, że można płacić praktycznie wszędzie kartą, Revolutem, cyfrowo, jak w cywilizowanym świecie.
O proszę. No to jednak świat idzie do przodu. Wspomniałeś jeszcze o jedzeniu, to powiedz na koniec. Jak to jedzenie?
Jedzenie jest bardzo dobre i ciekawe i przewidywalne, dlatego że codziennie w zasadzie do wyboru mieliśmy to samo, czyli to jest takie połączenie gotowanego ryżu z fasolą i do tego jakiś rodzaj szarpanego mięsa. To jest raz szarpana wołowina, raz wieprzowina, raz kurczak w kawałkach. Do tego zawsze kawałek pieczonego banana i kawa. Gdziekolwiek byśmy nie byli, to jest fundament diety.
To jest śniadanie, obiad i kolacja?
Ze względu na to, że startowaliśmy codziennie około 5 rano, bo to też jest ciekawe, to jest takie miejsce ze względu na geografię, gdzie dzień wstaje o 5 rano, a zachodzi słońce o 5 po południu. I tak jest przez cały rok, bez wyjątku. To staraliśmy się wstawać wcześniej rano, utrzymując trochę nasze przyzwyczajenie do naszej strefy czasowej. To nam też nam trochę pomogło. Startowaliśmy wraz ze wschodem słońca i ten posiłek, który przytoczyłem, jedliśmy na coś, co w Polsce nazwalibyśmy śniadaniem. Dla nas był to obiad, bo to było najczęściej około 7-8 rano. I na kolację też podobne rzeczy.
No dobrze. Największy koszt to przelot? Czy jednak pobyt na miejscu? Bo powiedziałeś, że zaskakująco drogo.
Tak, zaskakująco drogo, bo to, co widzieliśmy dookoła, wyobrażasz sobie, że to będzie taka cena jak w takiej prawdziwej Ameryce Południowej albo w jeszcze niezbyt rozwiniętych częściach Azji. Natomiast te ceny są bardzo europejskie, powiedziałbym polskie. Najprostszym porównaniem byłoby, myślę, takie odniesienie do Warszawy. Czyli, że w najbardziej nieoczywistych miejscach na końcu dżungli, totalnie nieturystycznych, za plastikowy talerzyk z jedzeniem płacimy tyle, ile w restauracji za obiad w Warszawie.
Czyli tak kilkadziesiąt złotych, tak?
Tak. Mhm. 50-60 złotych za najbardziej podstawową strawę.
No chyba, że widzieli, że przyjechali biali turyści, to należy ich zcharge'ować.
Nie ma takiego poczucia, że jest jakiś atak na białego turystę, jak w wielu miejscach na świecie. Zdecydowanie ludzie są super pozytywni, pogodni, uśmiechnięci. Miejsca, w których my jedliśmy najczęściej, jadąc tymi trasami niekomercyjnymi, to były miejsca, gdzie spotykaliśmy robotników drogowych, służby miejskie. Wszyscy jedli dokładnie to samo w tych samych miejscach, więc wiemy, że tam nie było dwóch cenników, nie było dwóch walut. To były po prostu standardowe ceny.
No, zainspirowałeś mnie, niewątpliwie.
Na pewno warto.
Łukasz Miczek, członek grupet to Warszawa. Gdzie twoje zdjęcia można znaleźć?
Na Instagramie. Instagram.
Jak cię znaleźć na tymże Instagramie?
Instagram Miczek Łukasz.
Wszystkiego dobrego, dzięki za wizytę.
Dziękuję serdecznie.
tęsknię za słowem serwus. Serwus to było ulubione pozdrowienie moich rodziców, dziadków, którzy zawsze witając się w ten sposób oddawali sobie cześć, tak jak dzisiaj cześć, halo, mówi się do młodych, a wtedy było to słowo serwus. Bardzo za tym tęsknię.
Bardzo dziękujemy za telefon.
Serwus, piękne słowo.
No, gdyby ktoś jeszcze miał słowa, za którymi tęskni, dzisiaj o tym rozmawiamy przy okazji Młodzieżowego Słowa Roku, które często się mówi, że wróciło po latach. Czy są jeszcze jakieś słowa, które Państwo chcieliby, żeby po latach wróciły i znowu były w użytku? Zachęcamy, żeby nam podpowiadać telefonicznie między innymi 224-280-280 właśnie. Za 8 minut będzie 8. Serwus to po prostu część.